Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 18 lipca. Wspomnienie błogosławionego Szymona z Lipnicy, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. Jak donosi portal dorzeczy.pl, unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego, Francuz, pan Thierry Breton, oficjalnie ogłosił, że wkrótce wejdzie w życie nowe prawo dotyczące treści w internecie. Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych, jest oficjalnie unijnym projektem nowelizacji dyrektywy o handlu elektronicznym. Jego prawdziwym zadaniem ma być jednak regulacja tzw. nielegalnych treści czy dezinformacji. Na właścicielach portali internetowych ma leżeć obowiązek weryfikacji, co pośród treści publikowanych na ich witrynach będzie mieścić się w ramach mowy nienawiści czy właśnie dezinformacji. Oznacza to więc, że administratorzy portali będą przymuszani np. przez odpowiednie kary finansowe do nadgorliwości w filtrowaniu i usuwaniu wszelkich niepożądanych treści. Ta kolejna, ale chyba tym razem niebezpiecznie realna, próba cenzury internetu przez Unię Europejską przechodzi bez echa i jakiegokolwiek protestu. Niemcy. Urząd Ochrony Konstytucji Landu Brandenburgii uznał młodzieżówkę partii Alternatywa dla Niemiec za organizację ekstremistyczną. O decyzji urzędu poinformował jego szef, pan Joerg Müller, jak również minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, pan Michael Stubgen, który stwierdził: Urząd Ochrony Konstytucji wielokrotnie stwierdzał naruszenia podstawowego, wolnego, demokratycznego porządku. Junge Alternative stanowi zagrożenie dla naszej młodzieży, naszej demokracji, naszej wolności i naszego bezpieczeństwa. Młodzieżówka AfD, czyli właśnie Junge Alternative, została określona również przez obu panów jako organizacja prawicowo-ekstremistyczna. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych, dawka. Dziś wspomnienie błogosławionego Szymona z Lipnicy, wyznawcy. Błogosławiony Szymon urodził się około 1440 roku w Lipnicy, w Małopolsce. W wieku młodzieńczym rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, które ukończył w roku 1457. Jeszcze tego samego roku wstąpił do zakonu Bernardynów, który 4 lata wcześniej został sprowadzony do Polski przez świętego Jana Kapistrana. Ukończywszy nowicjat, Szymon złożył śluby zakonne, a w 1460 roku przyjął święcenia kapłańskie. Kilka lat później został wybrany gwardianem konwentu zakonu w Tarnowie, a niedługo potem obrano go kaznodzieją katedralnym, którą to funkcję dotychczas pełnili dominikanie lub profesorowie teologii Akademii Krakowskiej. Szymon prowadził bardzo ascetyczne życie, mając szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Zmarł posługując chorym podczas zarazy w Krakowie w roku 1482. Błogosławiony Szymon z Lipnicy został beatyfikowany 24 lutego 1685 roku przez papieża Innocentego XI. Szwajcaria. Były biskup pomocniczy szwajcarskiej diecezji Kur, jego ekscelencja Marian Eleganti, opublikował na łamach portalu Katch.net swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji kościoła. Hierarcha skrytykował forsowane od kilkudziesięciu lat idee progresistów, którzy coraz bardziej próbują zrewolucjonizować Kościół. Czytamy. Jest pewnego rodzaju pychą i samooszukiwaniem się epoki, która chce na nowo wynaleźć koło w odniesieniu do Kościoła i jego nauczania w wielu istotnych kwestiach, takich jak małżeństwo czy kapłaństwo. Biskup Eleganti stwierdził, że od lat 70. XX wieku postępowe frakcje próbują całkowicie wywrócić naukę Kościoła w kwestiach takich jak rozwody, kapłaństwo kobiet, antykoncepcja, prokreacja czy homoseksualizm. Dalej w tekście ekscelencji czytamy: To ogromny wysiłek słów i ukierunkowanych procesów, aby w końcu móc zrealizować te same stare żądania i stworzyć sprotestantyzowany, fałszywy Kościół, zgodny z duchem epoki. Nazwijmy go nieco polemicznie synodalnym. Wielka Brytania. W miniony piątek w Londynie, w hali Royal Albert Hall, miał miejsce słynny coroczny festiwal muzyki klasycznej zatytułowany The Proms, w Wkrótce po rozpoczęciu drugiej części koncertu na scenę wdarły się dwie kobiety reprezentujące dość radykalną organizację klimatyczną Just Stop Oil, czyli po prostu zatrzymajmy ropę naftową. Aktywistki rozwinęły na scenie pomarańczowy transparent. Natychmiast zostały usunięte przez pracowników ochrony. Sama organizacja Just Stop Oil poinformowała, że kobiety miały także rozsypać konfetti, a powodem zakłócenia koncertu są rozczarowujące relacje na temat kryzysu klimatycznego będącej organizatorem wydarzenia stacji telewizyjnej BBC. Minister kultury, sportu i mediów Wielkiej Brytanii, pani Lucy Fraser, następująco skomentowała to wydarzenie na Twitterze. Ekologiczni fanatycy nie powinni zakłócać wydarzeń sportowych, ślubów czy The Proms. Moje przesłanie jest następujące. Pozwólcie ludziom cieszyć się wydarzeniami, które kochają i przestańcie szkodzić własnej sprawie. Ukraina. Były asystent prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy i znany historyk pan Oleksandr Zinchenko udzielił niedawno wywiadu dla ukraińskiej redakcji Radia Wolna Europa, w którym skomentował przypadającą na 11 lipca 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Pan Zinchenko, choć starał się wypowiadać dość powściągliwie, w końcu nie miał chyba już wyboru i zaatakował Polaków, by wybielić dokonaną przez ukraińskich nacjonalistów rzeź. Posłuchajmy pana Zinchenko. Jeśli weźmiemy wszystkie te dowody chronologicznie, pierwszym jest to, że Polska zaanektowała Wołyń w roku 1919 bez żadnego mandatu międzynarodowego. Kolejna kontrowersyjna wypowiedź historyka dotyczyła liczby zamordowanych Polaków, którą pan Zinchenko raczył był zaniżyć. Od tego roku zespół profesora Ihora Gałagidy rozpoczyna prace, które polegają na inwentaryzacji i sprawdzeniu źródeł, na podstawie których w Polsce funkcjonuje mit, że w konflikcie polsko-ukraińskim zginęło 100 tysięcy Polaków. Polska. W sprawkach Okiem Katolika rano 29 czerwca mowa była o próbie wprowadzenia nie tylko śmiesznej, ale niestety bardzo niebezpiecznej furtki dla ideologii woke na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Niedawno jednak rektor Krzysztof Szoszkiewicz zdecydował o uchyleniu zarządzenia wprowadzającego procedurę traktowania studentów zgodnie z ich tzw. tożsamością płciową. Na taką szczęśliwą decyzję wpływ miała presja społeczna oraz naciski ze strony resortu edukacji i nauki. Wycofując się ze swojego doskonałego pomysłu, w liście skierowanym do ministerstwa rektor stwierdził, że powodem zmiany zdania są wątpliwości w kwestii istnienia wyraźnej podstawy prawnej zarządzenia. Profesor Szoszkiewicz podkreśla jednak, że nie zmienił zdania w kwestii ochrony tzw. tożsamości płciowej. W jego oświadczeniu czytamy: zarządzenie miało być formą przedstawienia wyraźnego stanowiska w sprawie zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z uwagi na tożsamość płciową. Podsumujmy. Pan rektor chciał zmusić ludzi, żeby mówili o mężczyznach ona, a o kobietach on, kiedy tylko taka osoba sobie tego zażyczy. Pracownicy i studenci uczelni mieli to robić pod groźbą kar. A teraz pan rektor raczy mówić, że miało być to formą przedstawienia wyraźnego stanowiska. Dość interesujące określenie na czysty terror. Ponownie Polska. W miniony czwartek Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzający zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. Projekt przewiduje obowiązek specjalnego oznaczania takich napojów, a także zakaz sprzedawania ich w automatach. Minister sportu i turystyki, pan Kamil Bortniczuk, w sposób następujący komentuje projekt. Nikomu nie zakazujemy spożywania napojów energetycznych, a jedynie zakazujemy ich sprzedaży dzieciom do lat 18, aby ich rodzice mieli realny wpływ na to, jak często dzieci te napoje spożywają. Zdaniem ministra skala spożycia tego typu produktów przez młodzież była na tyle poważna, że należało interweniować. Pan Bortniczuk wspomniał także, że w czasie procesu legislacyjnego ujawniło się bardzo silne lobby, które nakłaniało autorów projektu do wycofania się z niektórych przepisów. Projekt będzie teraz rozpatrywany przez Senat. Autorzy nowelizacji planują jego wejście w życie na początek przyszłego roku. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. By móc skorzystać z tej obietnicy Pana Jezusa i dostąpić Bożego miłosierdzia, przez to, że my okazywaliśmy miłosierdzie ludzkie, musimy zrozumieć na czym to ludzkie miłosierdzie, które mamy okazywać, polega. Jako że miłosierdzie jest jednym z najbardziej zakłamywanych współcześnie słówek, kontynuujemy przywracanie mu znaczenia katolickiego, czyli właściwego i jedynego prawdziwego. Omówiliśmy 7 uczynków miłosierdzia względem duszy, czyli grzeszących napominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować oraz modlić się za żywych i umarłych. Mówiliśmy też o pierwszych 5 uczynkach miłosierdzia względem ciała, czyli łaknących nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć i więźniów pocieszać. Dziś dochodzimy do 6 uczynku miłosierdzia względem ciała, czyli chorych nawiedzać. W chorobie człowiek albo cierpi, albo bardzo się nudzi. W naszym uczynku miłosierdzia z pewnością nie chodzi o to, żeby w sposób niezapowiedziany zwalić się takiemu choremu na głowę i siedzieć przy nim, gdy on sobie tego nie życzy. Jednak dużo częściej niż przypuszczamy, chorzy pragną odwiedzin. Gdy już przybędziemy do chorego, warto zapytać o jego samopoczucie, o potrzeby. Być może przynieść mu coś do picia, do jedzenia, może wykupić lekarstwa lub przynieść ulgę nawet przez poprawienie poduszek. Nawiedzenie chorego ma przynieść mu ulgę zarówno fizyczną, lekarstwo, coś do jedzenia, świeża piżama, jak i ulgę duchową, pocieszenie, wypełnienie samotności, zaradzenie nudzie. Najważniejsze jednak, by okazać mu serce. Jak? Przede wszystkim nie okazując, że nie mamy czasu, że myślami jesteśmy już gdzie indziej, bo przecież wiadomo, że świat nie zatrzyma się z powodu niedyspozycji naszego chorego. Niech w trakcie odwiedzin, szczególnie tych krótkich, chory widzi, że w tej chwili tylko on się liczy. Byłem chory, a nawiedziliście mnie. Mój drogi słuchaczu, czy te słowa Pana Jezusa będą kiedyś skierowane do mnie i do Ciebie? Módlmy się i działajmy, by tak właśnie było. Każdy czyn płynący z przykazania jest sprawą, w której dokonuje się nasze zbawienie. Życzę Ci wytrwałości i odwagi. Mój drogi słuchaczu, zajrzyj na stronę www.powiemmamie.pl. Stronę tę razem z Markiem Miśko zamierzamy w krótkim czasie wzbogacać. Na dziś można znaleźć tam nasz pierwszy audiobook. 40 pierwszych rozprawek z programu Sprawki Okiem Katolika Rano. Autor Dawid Myśro, czyta Marek Miśko. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękujemy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.